Materiał jest fragmentem książki Częstochowskie kościoły wobec systemów totalitarnych 1939-1989 pod redakcją Bartosza Kapuściaka. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Niemcy zabili księdza. Sprawa śmierci księdza Romualda Kapkowskiego. W dniu 13 lipca 1944 roku ksiądz Jan Osmelak, proboszcz parafii Przenajświętszej Trójcy w Przystajni i zastępca dziekana dekanatu Truskolasy, pisał do biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. W Boże Zapilskim w nocy z 11 na 12 lipca 1944 roku w zagadkowy sposób przepadł ksiądz Kapkowski. Tymczasową administrację i zastępstwo powierzyłem księdzu Burchardowi, wikaremu Skrzepic. Powiadamiając o tym, uprzejmie proszę Waszą Ekscelencję o mianowanie na stałe, według własnego uznania, księdza dla osieroconej parafii. 5 dni później biskup Kubina wyraził zgodę na posługę księdza Jana Burcharda i poprosił księdza Osmelaka o wyjaśnienie sytuacji w Boże. Ta ostatnia prośba okazała się trudna do spełnienia. Do dziś. Owszem, szybko ustalono, że ksiądz Kapkowski nie żyje i że jako jeden z 11 innych kapłanów diecezji częstochowskiej padł ofiarą Niemców. Wiele szczegółów jego nagłej śmierci wciąż jednak pozostaje niejasnych, a wyjaśnienia, jakie przez lata przedstawiano w opracowaniach historycznych, nie zawsze można uznać za pewne. Poprzednik księdza Kapkowskiego w Boże Zapilskim, ksiądz Władysław Derbis, już 6 września 1939 roku, będąc proboszczem w Ostrowach niedaleko Kłobucka, otarł się o śmierć. Zatrzymany przez oddział SS, miał zostać rozstrzelany za rzekome działania antyniemieckie. Egzekucji zapobiegł niemiecki oficer. W 1941 roku księdza Derbisa skierowano do Boru Zapilskiego, gdzie miał współpracować z oddziałem konspiracyjnym AK porucznika Józefa Janika, pseudonim Anioł. Wedle własnych wspomnień kapłan przekazywał informacje o planach policji niemieckiej, które pozyskiwał od urzędnika gminy Węglowice, nazwiskiem Drapała. Między innymi ostrzegł partyzantów o planowanej obławie w lasach koło Herbów, dzięki czemu akcja Niemców spaliła na Panewce. Derbis szybko wzbudził zainteresowanie niemieckiej policji. Gdy 12 sierpnia 1943 roku na plebanii zjawili się żandarmi, by aresztować proboszcza, ten zbiegł do Częstochowy, przekraczając nielegalnie granicę między terenami wcielonymi do Rzeszy Niemieckiej a Generalnym Gubernatorstwem. Następnie ukrył się w Pawlikowicach, niedaleko Wieliczki, u znajomego duchownego, gdzie przebywał do końca wojny. Na plebanii pozostały jego matka, ciotka, siostra matki i siostra kapłana, Helena Derbis, które mieszkały tam również za czasów posługi księdza Kapkowskiego. Podczas przesłuchania w 1976 roku ciotka księdza Derbisa, Józefa Żydziak, zeznała, że po ucieczce siostrzeńca żandarmeria przesłuchiwała nas wszystkich, grożąc torturami i zastrzeleniem, jeżeli nie ujawnimy, gdzie przebywa ksiądz Derbis. Wszystkie wyjaśniałyśmy jednakowo, że ksiądz wyjechał do Wrocławia do lekarza za zezwoleniem urzędu gminnego i że więcej nie wrócił. Sytuacja duchownych w części diecezji częstochowskiej, która została wcielona do Rzeszy, była zdaniem księdza Jana Związka trudniejsza niż w Generalnym Gubernatorstwie, ponieważ władze niemieckie zwracały baczniejszą uwagę na postępowanie i przeszłość polityczną kapłanów. Represje dotykały przede wszystkim tych duchownych, których podejrzewano o związki z ruchem oporu. W 1976 roku ksiądz Derbis wspominał, że ostrzegał księdza Kapkowskiego, którego dobrze znałem, aby nie przejmował tej placówki, Boru Zapilskiego, gdyż Niemcy mogą się na nim zemścić. Jak mógł go ostrzegać, przebywając w Małopolsce, a także za co Niemcy mieliby mścić się akurat na Kapkowskim, nie wiadomo. Pewne jest, że Kapkowski przybywał do placówki duszpasterskiej trudnej i niebezpiecznej, obserwowanej przez miejscowe niemieckie siły porządkowe. Po sprawie księdza Derbisa plebania w Boże Zapilskim mogła być postrzegana przez Niemców jako punkt kontaktowy partyzantów, bardzo czynnych w tej okolicy. 2 lata po zakończeniu wojny w sprawozdaniu gminy Węglowice pisano, że dość silne oddziały partyzantki polskiej niepokoiły lokalne władze niemieckie. komisarz gminy, Robert Ruchland, czując się wraz z całą kliką Niemców jako wróg Polaków, bardzo źle, niepewnie, otrzymywał listy z pogróżkami od partyzantów. Zdecydował o przeniesieniu siedziby gminy do pobliskich Herbów, gdzie znajdowały się znaczne oddziały wojska i żandarmerii, w grudniu 1942 roku. Najbliższy Borowi Zapilskiemu posterunek żandarmerii istniał w tym czasie w Węglowicach w budynku miejscowej szkoły. Początkowo, od maja 1940 roku, otwarto go w Borze Zapilskim, jednak po pewnym czasie został przeniesiony do Węglowic. Już na 8 września 1939 roku datowany jest pobyt w tutejszym okręgu, choć nie wiadomo dokładnie gdzie, starszego wachmistrza rejonowego żandarmerii Heinza Kunze-Koncewica, 28-latka urodzonego w Stuttgarcie. Jako żandarm pracował on od 1 marca 1940 roku, między innymi w Herbach. W 1942 roku był jednym z 6 węglowskich żandarmów. Przełożonym posterunku był wówczas 51-letni podoficer Emerich Hattinger, Austriak z Neuzig w Styrii, mistrz żandarmerii, w służbie od 1919 roku. Przed przeniesieniem do Węglowic zamieszkał w Grundstorf w powiecie Linz. Każdy z żandarmów uzbrojony był w pistolet, karabin i bagnet. W 1944 roku nie byli to jedyni przedstawiciele władzy okupacyjnej w rejonie. Z zeznań świadków wynika, że służyli tam również Ukraińcy, zwani błędnie Własowcami. Odziani w niemieckie uniformy i wspierający Niemców w charakterze siły porządkowej, należący do działającej od 1939 roku ukraińskiej policji pomocniczej. Jak zeznał w 1980 roku Goebbels, Ukraińców skierowano do Węglowic w związku z narastającą aktywnością partyzancką około 1943 roku. Było ich 20-25, a dowodził nimi porucznik SS, również Ukrainiec. Zajęli oni dom mieszkalny naprzeciw posterunku żandarmerii w Węglowicach. Narastające poczucie zagrożenia ze strony partyzantki sprawiło, że Niemcy pod koniec wojny nie tylko zwiększyli swoje siły, ale też zintensyfikowali działania represyjne wobec miejscowej ludności. Wzrosła także rekrutacja do pracy przymusowej w Niemczech. Jak pisał cytowany już autor gminnej Kroniki Bestialstw Niemieckich gminy Węglowice. W ostatnich latach okupacji Niemcy przystępują do częstszych pojedynczych i masowych mordów popełnionych na ludności polskiej. Prześladowania przybierają niespotykane nasilenie. Młodzież obojga płci wywożą masowo na przymusowe roboty do Niemiec. Aresztowania i osadzanie w łagrach i obozach koncentracyjnych jest na porządku dziennym. Pozostałych zaś za najmniejsze przewinienia, a nawet bez winy, zastrzeliwuje się na miejscu. Represje realizowali przede wszystkim żandarmi, którzy tworzyli też tzw. oddziały lotne, za najgorszego katasadystę w przywoływanych zapiskach w 1947 roku uznano właśnie Goebbela. Na swym sumieniu ma wiele morderstw, pisano. Goebbels z zamiłowaniem i premedytacją mordował swe ofiary bez winy. Wśród miejscowej ludności polskiej był postrachem, gdyż mając prawa gestapowca, mógł według swego uznania zastrzelić każdego Polaka i nie miał obowiązku tłumaczenia się z tego przed swoimi władzami. Jak skrupulatnie wyliczono, Goebbels zastrzelił sam lub wspólnie z członkami Herbskiego Jagdkommando, Tomasem Wynszem i Paulem Szwedą 16 osób z różnych miejscowości położonych w gminie Węglowice. Ponadto nieznani z nazwiska funkcjonariusze z tamtejszego posterunku żandarmerii zastrzelili jeszcze 2 innych cywili. Motywem przewodnim tych zbrodni wydaje się być ściganie partyzantów i represje za faktyczną bądź domniemaną współpracę z nimi, wsparcie i udzielanie pomocy pod ziemią, w tym schronienia i wyżywienia. W swym zeznaniu Goebbels twierdził, że wskutek działalności partyzanckiej zamordowanych zostało wielu żandarmów, raz strzelano także do mnie. Żandarm odwracał więc niejako perspektywę. Dla mieszkańców wiosek schyłek wojny był okresem narastającej represyjności ze strony Niemców, którzy z kolei postrzegali ten czas jako moment potęgującego się zagrożenia. Na ten burzliwy czas, na lato 1944 roku, jeszcze przed żniwami, przypada zabójstwo księdza Kapkowskiego. W 1975 roku ksiądz dr Jan Związek, antykwariusz kurii biskupiej w Częstochowie, historyk kościoła, w piśmie do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach charakteryzował okoliczności śmierci księdza Kapkowskiego następująco. W nocy z 11 na 12 listopada 1944 roku wywołany przez gestapo i na drodze do cmentarza został zastrzelony. Zaraz w nocy Niemcy go pochowali na cmentarzu, a rano rozpuścili wieść, że partyzanci go uprowadzili. Powodem zamordowania była przynależność do ruchu oporu. W innych opracowaniach dodano garść bardziej lub mniej wiarygodnych szczegółów, jak te, które odnotował np. Jerzy Klistała. Zwłoki księdza Kapkowskiego wleczono po ziemi na cmentarz i wrzucono do otwartego dołu mogilnego. Niektórzy mieszkańcy z tej miejscowości, np. Zbigniew Kotarski, partyzan z oddziału AK, porucznika Józefa Janika Anioła, stwierdzają, iż był tylko ranny i został żywcem zakopany w grobie. Ponad 30 lat po zbrodni katowicka OKBZH, w toku śledztwa prowadzonego w sprawie śmierci duchownych z diecezji częstochowskiej, przysłuchała kilku świadków zajścia. Już po umorzeniu śledztwa z Sądu Krajowego w Darmstadt, RFN, wpłynęły akta przesłuchania Richarda Goebbela. Spróbujmy w oparciu o te materiały, z pewnością niepełne i wątpliwe, zrekonstruować okoliczności śmierci proboszcza zboru Zapilskiego. Już na wstępie należy podkreślić, że z dokumentacji tej nie wynika, jakoby ksiądz Kapkowski współpracował z konspiracją zbrojną. Kooperacja kapłana z partyzantką wydaje się jednak realna. Miał z nią kontakty ksiądz Derbis i zapewne podobnie było z jego następcą. Najważniejsze zeznania pochodziły od Henryka Krauzego, młynarza z Czarnej Wsi, który spędził noc 12 lipca 1944 roku razem z księdzem Kapkowskim. Jego żony Natalii Krauze, ciotki proboszcza, mieszkającej na plebanii, Józefy Żydziak, Bronisława Szlepera, stróża nocnego i naocznego świadka śmierci. Mniejszą rangę miały zeznania księdza Derbisa, który nie przebywał w Boże Zapilskim w czasie zabójstwa, Józefa Kostrzewy, opowiadającego o śmierci księdza w oparciu o relację swego ojca, Władysława Kostrzewy, grabarza, który pochował zabitego, i Stefana Rabendy, organisty zboru Zapilskiego. Odrębną kwestią są zeznania Richarda Goebbela, powszechnie wskazywanego jako sprawca mordu. Jak zeznał Krause, wizyta go zaskoczyła i chcąc tych żandarmów unieruchomić, postanowił ich upić. Pito więc dużo, co przyniosło pożądany skutek. Młynarzowa twierdziła, że jednym z tematów rozmowy było nakłanianie Krausego przez Niemców, nie wiadomo czy również przez księdza, do podpisania Volkslisty. Żandarmi mieli też wypytywać jej męża o partyzantów. Poza tym prowadzili również luźne rozmowy towarzyskie. Zachowywali się dość wesoło, ale gdy mąż chciał więcej wódki, ona się nie zgodziła. Krause twierdził, że to on odmówił. Wówczas ksiądz Kapkowski zaprosił żandarmów i młynarza do siebie na jałowcówkę. Wyszli około 23:00. Dość familiarna atmosfera panująca zarówno u Krausego, jak i później, to raczej pozory. Stefan Rabenda, który pracował jako organista w Boże Zapilskim od grudnia 1941 roku, podkreślał: nie stwierdziłem, aby między księdzem Kapkowskim a żandarmerią istniały jakieś wzajemne towarzyskie stosunki. Ksiądz Kapkowski, jak wszyscy Polacy, obawiali się żandarmów, zwłaszcza z posterunku Węglowic, a szczególnie Goebbelsa. Dlaczego Krause chciał unieruchomić żandarmów? Otóż, jak twierdził, w czasie wojny dostarczał partyzantom mąkę i kaszę i tej właśnie nocy mieli przyjść partyzanci po kaszę. Rzecz charakterystyczna. Henryk Krause był przesłuchiwany dwukrotnie na zlecenie OKBZH w Katowicach. 5 czerwca 1976 roku i 16 czerwca 1977. Wiadomości o partyzantach pojawiły się tylko w pierwszym zeznaniu. W drugim Krause je pominął. Czemu? Nie wiadomo. Czy faktycznie miało dojść tego wieczoru do wizyty partyzantów? Trudno odpowiedzieć na te pytania. Po przybyciu na plebanię kapłan kazał przygotować kolację. Jajecznicę, chleb, herbatę. W pokoju u księdza gościna ta trwała dość długo, zeznała Żydziak. Postawił też butelkę jałowcówki. Krause i Poppe po wypiciu niewielkich ilości alkoholu musieli się położyć. Młynarz na podłodze, a żandarm na tapczanie. Krause był jednak przytomny. Gdy Goebbel wyjął pistolet i zaczął celować w świece, upomniał go, że strzały spowodują alarm we wsi, na co funkcjonariusz schował broń. Wedle innych relacji miał go również upominać ksiądz Kapkowski. W W czasie gościny, zeznawał w 1977 roku Krause, nie słyszałem, aby żandarmi mieli jakieś pretensje do księdza, a przeciwnie, wytworzył się nastrój przyjaźni. Przed północą proboszcz wszedł do kuchni, w której była Józefa Żydziak, i powiedział mi, że żandarmi leżą pijani na kanapie i nie wiedział, co z nimi począć. Kapkowski wrócił do siebie, a po kilku minutach Żydziak ujrzała, jak Niemcy prowadzą księdza pod ręce na podwórko. Po chwili usłyszała trzy strzały, lecz bała się wyjść na zewnątrz. W tym samym czasie chłód obudził młynarza. W momencie przebudzenia usłyszał strzał. Otworzyłem oczy i stwierdziłem, że w mieszkaniu jest ciemno. Sięgnąłem ręką na tapczan, lecz na tapczanie nie było już żandarma. Chciałem się podnieść i wyjść, lecz byłem tak pijany, że na czworakach poszedłem zamiast na dwór do pokoiku służby i tam wszedłem między łóżko a drzwi i zasnąłem. Potem Krause przeniósł się do pokoju, w którym odbywało się spotkanie, i znów zasnął. Tam została go żona. Następny dzień spędził we młynie. Potem wyjechał na dłużej. Również około północy strzały usłyszała młynarzowa. Wedle jej zeznania tylko dwa. Jeden od drugiego w odstępie kilku minut. Pomyślała wówczas, że popili i rozchodzą się i że strzelają na wiwat. Ponieważ mąż nie wracał, około godziny drugiej w nocy udała się do organisty Stefana Rabendy, aby sprawdził na plebanii, czy jest tam jej mąż. Ale przed jego domem spotkała Rubika, który wiedział już o śmierci księdza i jego pośpiesznym pochówku. Bronisław Szleper, robotnik w nadleśnictwie Panki, sprawował tej nocy we wsi obowiązki stróża nocnego. Był jednym z czterech stróżów pilnujących nocą wioski. Zeznał on, że mniej więcej o godzinie 23 widział przychodzących na plebanię żandarmów, młynarza i proboszcza. O północy z odległości około 30 metrów ujrzał, jak z kuchni plebanii ksiądz Kapkowski w spodniach i koszuli szedł przez podwórko do ubikacji. Tuż za nim wyszedł żandarm Gybel i pytał się w języku niemieckim, dokąd idziemy. Ksiądz Kapkowski odpowiedział po polsku, że on idzie do ubikacji. Wywiązała się sprzeczka między księdzem a żandarmem Gybelsem. W czasie trwania słownej utarczki żandarm Gybel wyrwał z kabury pistolet i oddał dwa strzały do księdza Kapkowskiego z odległości kilku centymetrów. Widziałem to dobrze, ponieważ noc była księżycowa, a obserwowałem poprzez duże szczeliny w płocie, przy którym rosły krzewy. Po celnych strzałach ksiądz upadł na ziemię i jeszcze jęczał. Wówczas Gybel wrócił na plebanię i wraz z Poppem udali się do Węglowic. Rzekomo zjawili się ponownie już po kilkunastu minutach wraz z czwórką żołnierzy Narodowości Ukraińskiej i z dwoma rowerami. Księdza Kapkowskiego, który jeszcze żył, bo słychać było jęki, położyli na rowery i powieźli w kierunku cmentarza położonego 200 metrów od plebanii. Ciało zrzucono do wykopanego już grobu. Natalia Krause zeznała, że Kapkowski został przed plebanią śmiertelnie raniony, ale nie zabity. Ukraińcy, którzy przetransportowali go na cmentarz, dobili go kolbami, wrzucili do dołu i przysypali go w pozycji siedzącej ziemią. O tym, że Ukraińcy dobijali księdza kolbą na cmentarzu, wiem stąd, iż sami Ukraińcy chwalili się, mówiąc, że ten pop był twardy i nie mogli go dobić. Rankiem na placu przed plebanią zebrało się wielu ludzi. Wierni szukali księdza do odprawienia mszy świętej. Szleper i Kowalczyk posłali wspomnianego już Rubika na cmentarz, aby sprawdził, czy jest tam ciało proboszcza. Rubik znalazł ciało księdza na dnie wykopanego grobu w pozycji na wpół siedzącej i nieco przysypanego warstwą ziemi, lecz ciało było widoczne, zeznawał Szleper. Józefa Żydziak zdobyła się na wyjście na podwórko przed plebanię, gdzie dostrzegła plamy krwi częściowo zatarte butami. Uznała natychmiast, że ksiądz został zabity przez żandarmów, jednak gdy wkrótce zjawili się Gybel i Poppe, pytając, gdzie jest ksiądz Kapkowski, Żydziak nic nie powiedziała. Obaj funkcjonariusze, za śladami krwi, zaszli na cmentarz i tam, widząc ciało księdza w grobie, powiedzieli, że bandyci leśni zabili wam księdza. Zwrócili się wówczas do grabarza, Władysława Kostrzewy, aby przeprowadził porządny pochówek. Kostrzewa mieszkał niedaleko plebanii. Jego żona nocą widziała z okna leżącą na podwórku przed plebanią postać w białej koszuli. Jak zeznał w 1976 roku syn Władysława, Józef, u ojca zjawili się rano żandarmi Gybel i Poppe i poszli z nim na cmentarz, by sprawdzić, czy jest tam ksiądz Kapkowski. Ojciec na cmentarzu w wykopanym uprzednio grobie zauważył i rozpoznał przysypane nieco ziemią ciało księdza Kapkowskiego. Na polecenie Niemców, żandarmów, zasypał ciało księdza, robiąc normalny nagrobek. Kostrzewa opowiadał wielu ludziom we wsi, w czym przyszło mu uczestniczyć. Utrzymywał, że Niemcy jedynie powierzchownie przykryli ciało ziemią, wykorzystując wykopany już grób, i grabarz musiał przygotować właściwą mogiłę. Żandarmi odegrali więc rankiem scenkę, ale mieszkańcy od początku utrzymywali, że Niemcy zabili księdza, jak wspominał po latach Józef Kostrzewa, syn grabarza. Kapłana miał zastrzelić Goebbels wobec żandarma Poppe. Tak mówiono. Jak się wydaje, było to powszechne przekonanie. Młynarzowa Natalia Krause miała już następnego dnia powiedzieć organiście Rabendzie, że Goebbels zastrzelił księdza. Jej mąż był w późniejszych o 30 lat zeznaniach bardziej ostrożny. Nie widział, jak Goebbels strzelał i nie przesądzał, że to on był zabójcą. Zgłoszenia zgonu księdza Kapkowskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej dokonał posterunek policji w Blachowni dopiero 24 sierpnia 1944 roku. Jako przyczynę śmierci odnotowano zgonu przez zastrzelenie. Można założyć, dając wiarę polskim świadkom, że Goebbels kilkakrotnie skłamał, aby uniknąć kary. Jednak Sąd Krajowy w Darmstadt umorzył śledztwo przeciwko niemu 15 czerwca 1981 roku. W umorzeniu stwierdzono, że w obliczu sprzeczności w zeznaniach polskich świadków, także sprzeczności między wypowiedziami poszczególnych osób, np. Schleppera i Żydziak, oraz Goebbela, konieczne byłoby dalsze dochodzenie celem wyjaśnienia stanu faktycznego, jednak przy istniejącym stanie rzeczy i sytuacji dowodowej nie wydaje się, aby mogło to przynieść efekty i było zasadnym. Polskie protokoły przesłuchań są zbyt nieprecyzyjne, aby w oparciu o nie dojść do przekonujących ustaleń. Ponadto inni świadkowie, którzy mogli mieć wiedzę o odnośnych zajściach, już nie żyją, jak chociażby funkcjonariusze żandarmerii z posterunku w Węglowicach, Ernst Adamek i Heinz Kunze Kocewicz. Podkreślono, że z powodu upływu dłuższego czasu od momentu zabójstwa, tylko wtedy mogłoby dojść do zwrotu w dochodzeniu, gdyby udało się przedłożyć świadkom lub oskarżonym, w oparciu o materiał dowodowy, zastrzeżenia dotyczące konkretnych czynów. Prokurator naczelny Helmut Waldschmidt z Darmstadt uznał więc, że dalsze ściganie sprawcy zabójstwa księdza Kapkowskiego jest sprawą beznadziejną i, jak wspomniano, w oparciu o paragraf 170 ust. 2 niemieckiego kodeksu postępowania karnego, postępowanie umorzył. W ten sposób Richard Goebbels znalazł się poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. Gdy w 2009 roku zawieszone postępowanie OKBZH w sprawie księdza Kapkowskiego zostało podjęte przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Katowicach, nie podjęto żadnych starań o ustalenie, czy żandarm jeszcze żyje, czy już zmarł. Śledztwo to umorzono w 2012 roku, jednak w sentencji umorzenia podkreślono, że nie ulega wątpliwości, iż wszystkich opisanych wyżej przestępstw zabójstwa dopuścili się funkcjonariusze niemieckiej III Rzeszy, zaś czyn ten stanowił zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Śledztwo w sprawie pozbawienia życia księdza Kapkowskiego umorzono wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone. To, co naprawdę wydarzyło się 12 lipca 1944 roku w Boże Zapilskim, pozostaje wciąż w dużej mierze zakryte. Czy żandarmi przybyli na plebanię z myślą o zabiciu księdza? Po co poszli do młynarza Krausego? Czy w tle ich działań były podejrzenia o współpracę tych dwóch osób z partyzantami? Jeśli tak, to dlaczego ofiarą nie został też Krause? Może łączyły go jakieś interesy z Niemcami? Czy może jednak duchowny zginął przypadkowo, postrzelony lub zastrzelony przez pijanego żandarma podczas bezsensownej pijackiej sprzeczki? Goebbels bawił się bronią, na pewno był mocno pijany. Rankiem obaj z Poppem udawali, że nic nie wiedzą o zabójstwie i oskarżali partyzantów. Goebbels wkrótce wyjechał z Węglowic na urlop. Może postanowiono się go pozbyć z wioski, aby uniknął problemów. Tragiczne wydarzenie pozostaje jedną z tysięcy odsłon tego jądra ciemności, jakim była Polska pod niemiecką okupacją. Zapewne wiele dałoby się ustalić i doprecyzować, dysponując materiałami żandarmerii bądź administracji niemieckiej, do których być może uda się jeszcze dotrzeć. Pozostaje to dezyderatem badawczym na przyszłość. W marcu 1945 roku, kilka miesięcy po zabójstwie, dokonano ekshumacji ciała proboszcza. Ponownego, godnego pochówku pod zachodnim murem cmentarza dokonał ksiądz Władysław Derbis, poprzednik księdza Kapkowskiego w Boże Zapilskim. Organista parafii świętego Jacka, Stefan Rabenda, był świadkiem ekshumacji. Zeznał: widziałem, że ciało księdza Kapkowskiego było w pozycji siedzącej, ubranego w koszuli i spodniach. Słyszałem od swojej żony, że była rana postrzałowa u księdza Kapkowskiego w głowę. Pierwsza mogiła księdza na cmentarzu w Boże Zapilskim jest obecnie miejscem pamięci. Pod zachodnim murem cmentarnym znajduje się wysoki obelisk, na którym odnotowano 28 nazwisk ofiar wojennych, żołnierzy Wojska Polskiego, partyzantów, cywilnych mieszkańców okolicznych wiosek. Na pierwszym miejscu na obelisku wymieniono księdza Romualda Kapkowskiego. Materiał był fragmentem książki Częstochowskie kościoły wobec systemów totalitarnych 1939-1989 pod redakcją Bartosza Kapuściaka. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.